Moją przedmowę sobie zatytułowałem tak wstępnie: miejsce medytacji a jakość życia. Myślę, że to pewnie będziemy jeszcze jakoś rozwijać. Miejsce medytacji oczywiście w praktyki, przestrzeni takiej medytacyjnej w moim życiu i w jaki sposób to jest powiązane czy warunkuje zmianę jakości życia. Na początku podzielę się z Wami kilkoma obserwacjami. Te obserwacje są na bazie tych kilkunastu lat nauczania. One nie wynikają z tego, że ja czytam w myślach. Nie mam takiego czegoś, więc tylko, to są tylko moje obserwacje. Do Lubina przyjeżdża sporo ludzi. Wszyscy są zainteresowani medytacją. Jakoś trafili na to, ktoś im powiedział, sami poszukiwali, są w takim momencie życia, że to jest dla nich ważne, przyjeżdżają. Ja myślę, że to jest też taki obraz powszechny w ogóle zainteresowania tym wymiarem duchowym, nazwijmy to, czy praktyką medytacyjną. Przyjeżdżają do Lubina, no i oczywiście dla jednych jest to odkrycie i mówią: wow, super, i teraz chcę tak iść dalej. Mam takie pragnienie, żeby to kontynuować i rzeczywiście kontynuują. Inni: ciekawe doświadczenie, może kiedyś do tego wrócę. No i może kiedyś wracają, ale jakby to nie przynosi takiej decyzji, żeby iść dalej. Jeszcze są też tacy, którzy mówią: no, ciekawe, ale to nie dla mnie. Albo tacy, którzy mówią, że nie zobaczymy, co z tym będzie. Nie? Często tak jest, że to jest trudne doświadczenie, ciekawe, ale sama nie wiem, co jeszcze dalej z tym zrobić. No i tak wyjeżdżają sobie z tego Lubina. To jest pierwsza obserwacja. Druga obserwacja to jest też tak, że wśród tych, którzy się jakoś tam znaleźli w tej przestrzeni medytacyjnej, no są tacy, którzy z wielkim zapałem się angażują. I rzeczywiście to jest dla nich ważne i praktykują w domu i angażują się w grupę i przyjeżdżają do Lubinia, angażują się w ośrodek, słuchają, jeszcze czytają, tak chcą wzrastać. Ale muszę powiedzieć, że to jest bardzo nieliczna grupa. To jest bardzo nieliczna grupa. Są tacy, którzy się oczywiście tam angażują, bo to jest ciekawe, no, to jest dobre miejsce, fajna praktyka, mogę się w tym zaangażować, ale ta medytacja jakoś nie znajduje takiego pełnego miejsca w tym życiu. Ona jest tak: wiem, że jest, jak mam potrzebę, to przyjadę do Lubinia. Jak przyjdzie taki moment w moim życiu, że muszę zintensyfikować coś albo się bardziej wyciszyć, to wiem, jaka jest droga. Czasami bywam też na grupie. W domu, jak znajdzie się czas, troszeczkę, nie? Albo jak przyjdzie taki okres w moim życiu, żeby to... Czyli trochę to jest takie na zasadzie epizodu. Więc jakby nie ma tego, że tej medytacji nie ma, że ona w ogóle nie funkcjonuje w ramach, ale ona funkcjonuje trochę na takim marginesie. Tam wchodzę na ten margines, żeby się wejść w praktykę, czy spotkać się z tą moją praktyką, ale najczęściej to moje życie w tym mainstreamie mnie najbardziej pochłania i na to już albo nie ma czasu, albo już nie ma siły, albo nie wiadomo czego. Istnieje też taka przestrzeń substytutu. Właśnie to jest mniej więcej to, co teraz robimy, to jest substytut. Dzisiaj mam takie poczucie, że często rozmawiam z ludźmi, zaczyna się pojawiać taka forma duchowości polegająca na słuchaniu. Bo ojcze, bo ja słucham tamtego, słucham takiego ojca, słucham takiego ojca, słucham. Nałogowo słuchają tych różnych konferencji, nie? Nałogowo. Może nałogowo to jest złe słowo do takich duchowych, ale tak przynajmniej bardzo intensywnie słuchają. To jest jakby taki... tylko, że to niestety jest na dłuższą metę pewnym substytutem praktyki. Czyli trochę identyczne, ale to nie to samo. To nie to samo, co wysłuchać 5 konferencji o medytacji. To nie jest to, co siąść na pół godziny czy na godzinę samemu. Natomiast takie poczucie gdzieś tam z tyłu głowy jest, że jednak mam ten związek, jednak to dla mnie jest ważne, zależy mi na tym i ta medytacja jest w moim miejscu, więc sobie słucham. Myślę, że to jest też takie doświadczenie wielu, którzy subskrybują kanał na YouTubie ośrodka, się pojawia nowa konferencja, chętnie posłucham. Nie? Mam takie poczucie kontaktu, w związku, też treści może mnie tam mi odpowiadają. Ale faktycznie jest tak, że to jeśli mam już jakiś czas, czy coś robię z tą medytacją, to trochę bardziej wolę posłuchać, niż rzeczywiście się zająć tą medytacją. I to jest moja druga obserwacja, bo ona, te dwie obserwacje, one nie są wartościujące. Ja nie chcę mówić, że tylko ta elita, która tam gdzieś rzeczywiście się mocno angażuje, ona jest tą właściwą garstką wybranych, a reszta no niestety tam sobie raczkuje, dlatego że wszyscy wiemy, że to jest pewien proces, że to sami wiemy z naszej drogi, że ta medytacja musi sobie sama znaleźć miejsce i to czasami trwa długo, że to jest też trochę zmaganie z własnym egoizmem, a może nie trochę, tylko bardzo, i z różnymi innymi okolicznościami w naszym życiu, zanim w końcu przyjdzie taki moment, że ten margines się zacznie poszerzać. Nie? Więc to nie jest też tak, że albo się jest bardzo świętym i zaangażowanym w 100%, albo się tylko takim jest sympatykiem. Dlatego, że każde zbliżenie się w stronę duchową to już jest właściwe. To znaczy Pan Bóg działa od samego początku. On nas wabi w ten sposób. A że ten wabienie jest trochę takim trudnym procesem, żeby się to wszystko ułożyło, no to już jest inna sprawa. Też to jest bardzo ważne. Trzecia obserwacja, którą ja mam, to jest tak, że istnieje jakaś przestrzeń życia wewnętrznego i myślę, że wszyscy ją mamy, ponieważ ta przestrzeń życia wewnętrznego ujawnia się w takiej wrażliwości na rzeczy duchowe, empatii, zainteresowaniem. Ktoś, kto ma ten pancerz taki zewnętrzności bardzo twardy, więc te rzeczy duchowe się od niego odbijają. Jego to w ogóle nie interesuje. Są tacy ludzie, których tam mówienie o religii, o Bogu, czy w ogóle już o medytacji, to już daj spokój, to są jakieś wydziwy. To się odbija po prostu, tak jakby ten pancerz był tak gruby, że tam nie ma możliwości, żeby to się jakoś tam przebiło do środka. Ale są też tacy, którzy są zainteresowani, którzy słuchają. No wy jesteście tacy, wszyscy macie życie wewnętrzne, bo was to interesuje, przyjeżdżacie tutaj nie pierwszy raz. A więc to jest już jakiś znak tego, że no, coś mnie ciągnie w tą stronę. To życie wewnętrzne jest pewnym takim naturalnym stanem wrażliwości, nazwijmy to, otwarciem na przestrzeń duchową. Istnieje też oczywiście życie duchowe, czyli właśnie to dotyka tych osób, które decydują się wejść na taką drogę. Czyli wśród tych pierwszych, z których wspomniałem, takich sympatyków, którzy doświadczyli epizodu medytacji w Lubiniu czy gdziekolwiek indziej, a potem mówią, no zobaczymy, co z tym zrobimy, no nie zawsze to życie duchowe się musi rozwinąć. Nie? Natomiast wśród tych, którzy stwierdzili, tak, ja chcę iść tą drogą, to jest już rozpoczęcie pewnej praktyki życia duchowego. To znaczy, że ja praktykuję medytację, słucham tych konferencji, staram się iść tą ścieżką, tą drogą. Czyli jakby podejmuję ten wysiłek, który tu się pojawia. Ale jest jeszcze coś takiego jak życie nadprzyrodzone. I o tym chciałem potem jeszcze, może jutro się uda troszkę to rozwinąć. Które jest związane z pewną... asceza to jest słowo, które się źle kojarzy dzisiaj. Ale niestety no, innego słowa lepszego nie ma na to. To kojarzy się, wiąże się z pewną ascezą wejścia w głąb. To znaczy przebicia się przez te różne skorupy czy zasłony, żeby dojść do takiego rzeczywiście trwania głębokiego w tym, co jest nadprzyrodzone. Zacząłem się tym, mocno to we mnie pracuje, dlatego że przeczytałem u Paisiusza Hagioryty, to już kilka miesięcy temu, taki tekst, który mnie bardzo tak dotknął i zastanowił, bo on mówi, że trzeba wyjść ze strefy powszechnego ciążenia, żeby wejść w orbitę duchową. W ogóle ciekawe sformułowanie, nie? Wyjść ze strefy powszechnego ciążenia, żeby wejść w orbitę duchową. Ale ten tekst ze mną chodził, Jak przeczytałem go któryś raz, a mam taki zwyczaj, że wieszam na tablicy u mnie w pracowni ten tekst, który mnie tam jakoś chodzi ze mną, to jak przeczytałem któryś raz z rzędu już ten wyjść ze strefy powszechnego ciążenia, to zobaczyłem całą tą strefę powszechnego ciążenia. Tego ciążenia w dół, tego wszystkiego, co właśnie powoduje, że nie mam czasu na tą medytację. Tego wszystkiego, co jest tak bardzo atrakcyjne i tak bardzo pochłaniające w ciągu dnia, że ta przestrzeń duchowa u nas jest całkowicie zmarginalizowana albo pojawia się tylko tak sporadycznie. Ta cała przestrzeń ciążenia, powszechnego ciążenia, to jest tak jak grawitacja, nie? No, ściąga w dół. Ściąga w dół. Ta masa słów, obrazów, filmów, informacji, dźwięków, reklam, rekwizytów, ciekawostek. I tu można by jeszcze do wieczora wymieniać kolejne, które są w tej przestrzeni powszechnego ciążenia. No w takiej przestrzeni, gdzie to wszystko ciąży na dół, bardzo trudno jest, żeby się wznieść rzeczywiście do góry, czy jakby wejść w tą orbitę duchową. Ale co to tak naprawdę znaczy? To znaczy, że w tej drodze medytacji, poza dojrzewaniem z praktyką, myślę, że to jest wasze doświadczenie, że też możecie sobie popatrzeć na swój czas. Nie wiem, czy to jest rok, dwa, pięć, dziesięć, piętnaście, dwadzieścia, ile tam już kroczycie tą drogą. Możecie też zobaczyć, że są różne etapy tej drogi, nie? Mieliśmy, czy mamy taki zygzak, nie? Jest szczyt wielkiej gorliwości, a rzeczywiście to trwa tam tydzień, dwa, może góra, miesiąc. Potem jest dół wielkiej niegorliwości, czyli właściwie jedno wielkie nic przez jakiś tam większy czas. To trwa trochę dłużej, bo to jest łatwiejsze. I czasami to bywa taki okres, nie? Wahań od wielkiego zaangażowania do wielkiego nic nie robienia w tej przestrzeni duchowej. Albo takie doświadczenie wielkich nawrotów. To też myślę jest element drogi, nie? Że idziesz, potem właśnie spadasz w tą przestrzeń nic nie robienia i potem taki wielki nawrót. Jakby odkrycie na nowo. Odkrycie na nowo. Nie? Zaczynam na nowo. Także bardzo lubimy to zdanie z tych konferencji, że mnich to jest ten, który codziennie zaczyna od początku, bo to nam daje taką nadzieję, że właśnie jeszcze może zrobić ten jeden wielki nawrót, jeszcze ten jeden raz. Ale to jest dokładnie to, że jest ta droga dojrzewania z praktyką i teraz jak to zobaczymy w tej przestrzeni, czy w tym sferze powszechnego ciążenia, no to widzimy, dlaczego tak się dzieje. No bo ta strefa powszechnego ciążenia, ona właśnie tak powoduje, że my dojrzewamy właśnie w tej przyziemnej strefie powszechnego ciążenia. I dlatego nie jest tak łatwo się wybić na tą orbitę duchową. Nie jest tak łatwo. I teraz widzimy, że to dojrzewanie, że ta medytacja sama sobie znajduje miejsce, i myślę, że po kilku latach już możemy powiedzieć, że ta medytacja ma jakieś miejsce w naszym życiu. Ale przychodzi też taki moment, w którym trzeba podjąć decyzję. I to jest decyzja, która wiąże się z tym, czy pójść dalej, głębiej, czy po prostu zostać w tym, co jestem. I to jest bardzo kluczowa decyzja. To jest bardzo kluczowa decyzja i bardzo trudna. Bardzo trudna. Wiecie dlaczego trudna? Dlatego, że my nie wiemy, co tam jest tam, gdzie chcemy iść. Nie wiemy, czego się spodziewać. Natomiast wiemy, z czego trzeba zrezygnować teraz, a to nie jest tak łatwo. I to jest najtrudniejsza decyzja. Więc zaangażowanie się w życie nadprzyrodzone to nie jest prosta sprawa. To łatwo jest o tym mówić, ale decyzja jest bardzo trudna, ponieważ co to znaczy? To znaczy, że ja wchodząc na drogę życia takiego bardzo duchowego, to nazwijmy, czy wejście w tą orbitę nadprzyrodzoną, będę musiał wyjść z pewnej strefy ciążenia, czyli z czegoś, co jest mi dobrze znane, co mi daje poczucie satysfakcji. Nie? Będę musiał zrezygnować z pewnych rzeczy. One może ode mnie odpadną, a mi smutno jest, jakby odpadły ode mnie. No tak. Się przyzwyczaiłem, jest mi dobrze i teraz bardzo mi było trudno, żeby z tego zrezygnować. Jesteśmy niesamowicie przyzwyczajone do wielu rzeczy. Teraz w listopadzie byłem w Afryce i tam odwiedziłem taki klasztor, który nowo powstaje. Tam nie ma bieżącej wody. I tak sobie pomyślałem po moich doświadczeniach lwowskich, że największym wymiarem ascetycznym to jest zmaganie z zimnem, ale zmieniłem zdanie po tej Afryce. Zimno to jest nic. To można przeżyć. Ważne, żeby była bieżąca woda. A jak nie ma bieżącej wody, to to jest dopiero utrapienie. Jeszcze jeden, dwa dni, to jeszcze z tego baniaczka tam jakoś dasz radę. Ale tak cały czas, to jest taki mała cząstka, która pokazuje, jak bardzo jestem przyzwyczajony do strefy komfortu. I teraz wyjść z tej strefy komfortu jest bardzo trudno, ponieważ no jest tu dobrze. Tak? I teraz, a rozumiecie, że wejście w tą sferę, orbitę nadprzyrodzoną, to znaczy wejść w przestrzeń wielkiego niewiadomego, które powoduje, że no, to wszystko, co jest tą powszechnym ciążeniem, zostaje. I to jest bardzo trudne. Dlatego trzeba podjąć decyzję. Przeczytałem u Paisiusza też taki cytat, który jest bardzo straszny. Ja bym chciał inaczej, żeby on odpowiedział. No ale odpowiedział tak, jak odpowiedział, więc przeczytam. Pytanie. Abba, jak oczyszcza się serce? Odpowiedź. Pokora, brak złości, ofiarnością, bezinteresownością, wyznawaniem myśli, ascezą, modlitwą, przede wszystkim modlitwą Jezusową, oczyszcza się serce. Modlitwa oczyszcza serce z wszelkiej nieczystości. Uwaga. Pytanie. Abba, a czy serce może oczyścić się samą modlitwą? Odpowiedź? Nie. Oczyszczenie serca nie jest możliwe tylko samą modlitwą, jeżeli nie będzie równocześnie pokory i odpowiedniej ascezy. Jeżeli się modlisz i nie starasz się przestrzegać pozostałych rzeczy, o których mówiłem, wtedy jest daremny trud. Albo jeśli przestrzegasz tych pozostałych rzeczy, a zaniedbujesz modlitwę, znów daremny trud. Uprawiając ascezę, jednocześnie modląc się, prosisz Boga o pomoc modlitewną i tak stopniowo oczyszcza się serce. Asceza i modlitwa idą razem. To jest podpowiedź, jak wyjść ze strefy powszechnego ciążenia, ale jeszcze raz mówię, że to nie jest takie wcale proste. I tu jest ten moment, punkt, w którym dokonuje się wielka walka duchowa. I to jest przedziwne, bo nie wiem, czy tak macie, ale mnie na przykład to pociąga. To jest takie życie starców, mnie pociąga, ono mnie rozpala. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, ile tego ciążenia musi ode mnie odpaść, to próbuję znaleźć jakąś drogę półśrodka, czyli może czasy się zmieniły, no już teraz trudno żyć bez tego wszystkiego, no też tak, no miej Boże też wyrozumienie, nie? No to tak się nie da, no też człowiek słaby, nie? No tak się nie da, no miej Boże też wyrozumienie. No, jest, po ukraińsku jest takie piękne słówko, które mnie się, jeden z pierwszych, które mi się strasznie spodobało, nazywa się nemiczny, że człowiek jest nemiczny. Nemiczny, czyli taki no właśnie słaby. Taki jakby anemię miał. Taki jest nemiczny. No i właśnie z tego powodu. No ale zobaczcie, że to wszystko tak pokazuje tak naprawdę pewną walkę, która się tam toczy. Że ja dokładnie wiem, co mam zrobić. Ja dokładnie wiem, co mam zrobić. Ale nie chcę się do tego przyznać, albo nie chcę zrobić tego kroku, albo tak się boję, że postawię ten krok i właśnie co dalej? Właśnie co dalej? Co tam się wydarzy dalej? To jest wejście w to w jedną wielką niewiadomą, bo nie wiadomo, naprawdę nie wiadomo. A jak wszystko zniknie? No, na przykład. Albo jak się okaże, to wiecie, jaka była jedna z większych pokus ojców, która przychodziła na nich na pustyni? Życie takie długie, trud tak ciężki, a człowiek taki słaby. Nie? To byłoby nam łatwo, gdyby podjąć taki krok wyjścia z tej strefy powszechnego ciążenia tak na tydzień. Nie? Ja bez wody bieżącej może tydzień bym dał radę. Nie? Może tydzień tak. Ale teraz perspektywa taka, że nie wiadomo, ile to jeszcze będzie trwało. Rok, dwa, pięć, dziesięć, piętnaście. No i teraz co? Żyjesz w takim rzeczywiście ascetycznym, jak to mówi Paisiusz, asceza i modlitwa, modlitwa i asceza. No jak tam nic nie ma? Przychodzą takie myśli, nie? To szkoda twojego czasu, tak byś przynajmniej coś jeszcze skorzystał z tego życia, a tak już co? Po co się to wyrzeka? Widzicie tą walkę, że wyrzeczenie jest bardzo trudne, ponieważ my nie wiemy, do czego się wyrzekamy, natomiast wiemy, z czego się zrzekamy. I tu jest ten punkt, który jest strasznie trudny. Strasznie trudny, bo nie masz żadnej gwarancji, że wyrzekając się tego wyjścia z tej sfery powszechnego ciążenia, od razu wejdziesz w tą orbitę duchową. Nie masz żadnej gwarancji, bo gdyby jeszcze była taka gwarancja, że wiesz, no Maksymilian, no, jedz dwa razy w tygodniu, nie, tam ogranicz sen, więcej rób tych metanii, to po pierwsze schudniesz, po drugie po 5 latach no, będziesz wydzielał już jakieś tam zapachy duchowe i wtedy mogą cię beatyfikować. No to chętnie, no co to 5 lat, nie? A tu się okazuje, że możesz przez całe życie tak nie spać, nie dojadać i nic. I nie przebijesz się przez tą orbitę. No i co? Dajcie spokój, to jest strasznie trudne. Tak, strasznie trudne. Ale to jest jeden z tych elementów, który jest bardzo ważny, ponieważ tutaj się rozbija właśnie to pytanie o miejsce medytacji, a jakość życia. Teraz wracam do tego kluczowego tematu. Patrząc na swoje życie, możemy też zobaczyć, że w zależności od tego, jak ta medytacja sobie znajduje miejsce, czy praktyka duchowa, nazwijmy to szerzej, znajduje sobie miejsce w moim życiu, to mogę widzieć jakieś zmiany jakościowe. Mogę widzieć jakieś zmiany jakościowe. I to już na tym pierwszym poziomie, czyli na przykład tego, że ktoś wyjeżdża, czy przyjeżdża od czasu do czasu na sesję, regularnie, na przykład raz do roku, bo go to wycisza. No jest jakiś efekt, nie? To go wycisza, daje mu tak trochę. Trochę się tam pozmaga, ale ogólnie go wycisza. No, jakiś efekt jest. I myślę, że jak z perspektywy czasu też się patrzy, no to widać, że zmiana jakości nastąpiła. Że ja już nie jestem, jak to mówił Thomas Merton, nie przestając być tym, kim jestem, stałem się kimś innym. I to się dokonało w drodze. Nie przestając być tym, kim jestem, stałem się kimś innym. Nastąpiła jakaś zmiana jakościowa, nie? Ale to ona też jest uzależniona od tego, w jak bardzo ja zaangażowałem się w samą drogę medytacji i w jaki sposób ta medytacja znalazła się w moim życiu, swoje miejsce. Bo jeżeli ona znalazła tylko miejsce na takim bardzo oddalonym marginesie, no to wpływ na życie jest znikomy. Jakiś tam jest, ale nieduży. Natomiast jeżeli rzeczywiście się poświęcam i wkraczam, czy jakby poszerzam ten margines jej obecności w moim życiu, praktyki, no to mogę też zauważyć zasadniczą zmianę w jakości życia. A to oznacza, że tu jest właśnie ten moment, który pomaga trochę w tej walce duchowej, że w tym wyjściu z strefy powszechnego ciążenia, żeby wejść w orbitę duchową, mogę dojść do takiego wniosku, że skoro tak się dzieje, to może jakbym już rzeczywiście wszedł w tą strefę nadprzyrodzoną, to rzeczywiście by ta zmiana jakości nastąpiła. Tylko problem znowu, że nie wiemy. Problem polega na tym, że my nie wiemy, że tak jest. Problem polega na tym, że nie wiemy. Co to znaczy dalej wyjść z tej strefy powszechnego ciążenia? No widzimy też, że pamiętamy ten moment dojrzewania w medytacji czy w praktyce i moment decyzji. Bo te decyzji tam było więcej. I myślę, że jak teraz sobie możecie trochę podsumować nie tylko ten ostatni rok, ale w ogóle jakieś kilka lat swojego życia, to możecie zobaczyć, że w tej praktyce duchowej wraz z dojrzewaniem pojawiają się pewne decyzje. Czyli takie momenty przebudzenia, nawrócenia, odkrycia czegoś, które powodują, że teraz decydujesz się, że zrobisz to czy tamto. Nie? To oznacza pewną pracę wewnętrzną, która się dokonuje. Dojrzewanie wewnętrzne, ono nigdy się nie dokonuje bez pewnych decyzji, czyli bez zaangażowania mojej woli w to. Czyli to nie jest, dlatego Paisiusz mówi, że sama medytacja nie wystarcza. Nie? Bo to się nie, ona jakby przygotowuje grunt, ale wolna wola musi być zawsze tą pewną decyzją, że ja chcę postawić kolejny krok. Im dłużej praktykuję, tym jest łatwiej. Tak? To jakby pociąga mnie w tamtą stronę, ale to zawsze jest związane z trudem. Zawsze jest związane z trudem. I znowu lądujemy na tym samym, wciąż ten trud, wciąż to zmaganie, wciąż ta trudność, a ludzie i tak przyjeżdżają na tą medytację, i tak ich to interesuje, i tak. Ja już tyle mówię o tym trudzie, dlatego, że to jest też nasze doświadczenie. Myślę, że każdy, kto mówi dzisiaj o takiej medytacji, która jest łatwa, lekka i przyjemna, na zasadzie właśnie usiąść i się zrelaksować, no to jest ten wymiar bardzo tylko takiego życia wewnętrznego, nie? Relaksacji. Natomiast im głębiej wchodzimy, im bardziej wchodzimy w to życie duchowe, a potem jeszcze otwieramy się na tą przestrzeń życia nadprzyrodzonego, tym jest trudniej. Bo tu jest dokładnie to zmaganie pomiędzy tą przyrodzonością, czyli takim przyzwyczajeniem do komfortu, ciążeniem, a wyjściem z tego. Wyjściem z tego. Sama medytacja nie wystarcza. Potrzeba też jeszcze ascezy. Tu Paisiusz już mówi na pytanie, co oczyszcza serce, mówi pokora, brak złości, ofiarność, bezinteresowność, wyznawanie myśli, asceza i modlitwa. Bo tu przychodzi taki moment pierwszej, znaczy może nie pierwszej, ale kolejnej decyzji w życiu, że nagle zauważam, że praktyka, medytacja, ona mi pomaga zauważyć, że tu chodzi o życie. Że tu chodzi o życie. I pamiętacie o tym, bo to powtarzamy wielokrotnie, że istota nie polega na tym, co ty doświadczasz tutaj, na tej macie, tylko jak ty żyjesz tam, za drzwiami. I tu się rozpoczyna ta praktyka ascezy, która nie jest związana tylko z wielkimi działaniami ascetycznymi typu niejedzenie i niespanie na przykład, tylko z praktyką tego, co łagodzi serce. Jeżeli praktykujesz szorstkość, stajesz się szorstka. Jeśli praktykujesz grubiaństwo, stajesz się grubiański. Jeśli praktykujesz złośliwość, stajesz się złośliwy. Więc co nam zostaje? Nam zostaje, jeśli praktykujesz łagodność, stajesz się łagodnym. Jeśli praktykujesz wyrozumiałość, opanowanie, cierpliwość, uważność. Ale co to znaczy praktykować? To znaczy mieć świadomie na to zwracać uwagę. Czyli odchodzić od takiego działania impulsywnego, czy takiego czysto emocjonalnego, który jest domeną tej strefy powszechnego ciążenia, i przebijać się do tej orbity duchowej poprzez świadome praktykowanie tego. Nie? Czyli takich momentów jest milion. Takich momentów jest milion. Ja mogę powiedzieć wam ostatni, jaki miałem, ale to nie jest moja zasługa, bo widzę, że to jest właśnie ten element dojrzewania. Pranie zanosiłem do pralki. Trzeba przejść we Lwowie przez tam nieskończoną ilość drzwi i korytarzy, żeby dojść do tej pralki. No i idę, trzymam za klamkę zamknięte. No nic, wróciłem tam tymi wszystkimi, szukam brata, żeby mi dał klucz. On mi daje ten klucz. Ja teraz muszę z tym kluczem przejść przez od zakrystii, tam przez kruchtę, żeby z tamtej strony dojść do tego. Dobrze, doszedłem, włożyłem to wszystko do tej pralki. Wracam. Oczywiście przyszła mi taka myśl, dlaczego oni zamykają te drzwi? Przecież to są drzwi przejściowe. No dobra, wróciłem, oddałem te klucze, zająłem się tam czym innym, pranie się skończyło, wracam po to pranie, dochodzę do drzwi. Zamknięte. Wróciłem do brata. Po raz kolejny po te klucze. A on mi mówi, może ojciec źle ten klucz wkłada. Ja mówię, jak tam nie wkładam, bo nie jest zamknięte te drzwi. Biedny jest ojciec, a myśmy ustalili, że te drzwi zamykamy, a klucz jest tam schowany tam i tam. Wszyscy o tym wiedzą. Ja mówię, dobrze, że wszyscy. To chociaż ja na koniec się dowiedziałem, że to tak jest. Ale cała ta historia mi pokazała, że ja myślę, że kilka lat temu to ja bym się zdenerwował. Drugi raz rozbijając się o te same drzwi, zastanawiając się, dlaczego one są zamknięte. Natomiast teraz to w ogóle no, zamknięte. No zamknięte, to trzeba się wrócić po klucz. Nie? Tego typu okazje to jest zawsze możliwość do świadomej praktyki albo cierpliwości, albo niecierpliwości. Nie? Coś ci spadnie. Nie? Biesy mi na przykład cały czas coś zrzucają, sznurówki mi rozwiązują, tam drzwi zamykają. O. Ciągle coś. No. Włączam światło, mruga żarówka. Nie? Wiecie, jak mruga żarówka, to działa na nerwy. Bo to... I teraz tak, oczywiście no, ja mam coś tam zrobić, no ale tak, muszę iść teraz po drabinę, tą drabinę przynieść, wejść na tą drabinę, ściągnąć tą żarówkę. Normalnie bym się zdenerwował. No ale po co? Przecież i tak ją trzeba zmienić i tak. Czyli to wszystkie te okazje w ciągu dnia, to są okazje do tego, żeby to praktykować. I to oznacza, że życie duchowe zaczyna się coraz bardziej rozszerzać. To znaczy, ono się nie zawęża tylko i wyłącznie do mojego posiadywania na medytacji, ale staje się stylem życia. I ten styl życia dopiero tworzy, czy wprowadza mnie w tą przestrzeń nadprzyrodzoną. To znaczy, otwiera mi oczy na inną jakość życia. O tym sobie powiemy w następnym odcinku. Na razie tyle. Zostawiam was z tym, żeby zobaczyć sobie pierwszą rzecz, że mamy tą strefę powszechnego ciążenia, z której wyjście jest bardzo trudne. Że dojrzewamy na tej drodze, ale to dojrzewanie na tej drodze oznacza zawsze pewne podjęcie decyzji. Decyzja będzie się wiązała często, jeśli nie prawie zawsze, z elementem obumierania, czyli zaparcia, zostawienia czegoś, rezygnacji, żeby pójść dalej. To jest droga ogołocenia. To jest trudne. Praktyka medytacji nam otwiera pewną przestrzeń, pozwala nam widzieć, ale oznacza też, że trzeba wejść. Nie chodzi o samo to, co się dzieje tu, tylko chodzi o życie. W jaki sposób ja w życiu praktykuję łagodność, opanowanie, cierpliwość, wyrozumiałość. To wszystko, co oczyszcza serce, co powoduje, że serce staje się łagodniejsze. A na ile wszystkie te sytuacje mnie wytrącają z równowagi i jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Muszę wam powiedzieć, że to jest możliwe. To jest możliwe. Ta przestrzeń praktyki w życiu jest możliwa. Tylko to trzeba robić z uważnością. Czyli podjąć taką decyzję, chcę tak zrobić. Chcę tak zrobić. I to jest możliwe. Natomiast jeżeli nie mam takiej decyzji, no to po prostu życie się toczy i reaguje tak, jak reagowałem. No to jest normalna sytuacja, nie? Tak to bywa. O tym wyjściu ze strefy powszechnego ciążenia, wejścia w orbitę duchową i o życiu nadprzyrodzonym w następnym odcinku.